Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko, a dzisiaj zapraszam do rozmowy z wiceprezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości Jarosławem Puckiem, także politykiem Porozumienia i bliskim współpracownikiem Jadwigiem Milewicz. Dzień dobry, panie mecenasie, kłaniam się.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu, witam serdecznie z podróży.
Tak, wiem, że jest pan w podróży, ale umówiliśmy się, zjechał pan na bok, to jest wszystko w warunkach bezpieczeństwa. Nie będziemy pana narażać tutaj na jakieś wypadki drogowe ani mandaty. Panie mecenasie, o mieszkaniach to jest pewnie osobny temat, ciekawy, dzisiaj o tym nie będziemy rozmawiali. Zacznę od Jadwigi Emilewicz. Przede wszystkim, czy nadal macie bezpośredni kontakt i ta moja prezentacja tej bliskiej współpracy jest aktualna?
Kontakt mamy jak najbardziej. Ja mam nadzieję, że to się nie zmieni, dlatego że ja Jadwiga Emilewicz cenię nie tylko za to, jakim jest politykiem, ale też jakim jest człowiekiem i bardzo sobie cenię tą znajomość. Nie zamierzam jej się wypierać, ani tym bardziej wstydzić i mam nadzieję, że ona potrwa jeszcze długie lata.
No to dobrze, że macie kontakt. U mnie jest trochę gorzej, dlatego że pani premier na kilka dni w ogóle wyłączyła telefon, jak sama mówi, po tej słynnej aferze z wyjazdem na narty. Potem na chwilę włączyła i wypowiedziała się i znowu wyłączyła telefony. Nie udało mi się mimo wcześniejszych ustaleń ściągnąć ją do studia. Podobno jeszcze nie jest gotowa na wystąpienia na żywo i wyjątkowo ciężko znosi publiczny pręgierz, zasłużony, jak sama mówi. Rzeczywiście tak jest. Jak pan w ogóle ocenia tę całą sytuację? Bo niektórzy mówią, że to może być koniec kariery takiej dużej politycznej Jadwigi Emilewicz. Ten jeden niefortunny wyjazd na narty w czasie obostrzeń.
No właśnie, panie redaktorze, zacząłbym od tego, co pan powiedział na końcu. To był po prostu niefortunny wyjazd na narty. Ja myślę, że tak jak znam Jadwigę, to zadziałało to, o czym sama powiedziała, że wygrała w niej matka, a przegrał polityk, albo polityk został na chwilę ogłuszony. I to tyle. I
ja bym ale jest coś takiego jak odpowiedzialność polityczna, wie pan, ona jest znacznie ostrzejsza często niż
tak jest. I ja myślę, że wszyscy jesteśmy tego świadomi i sama Jadwiga Emilewicz jest najbardziej tego świadoma, bo po prostu tego doświadcza w tej chwili. Natomiast gdybyśmy pozbywali się polityków tego formatu, jakim jest Jadwiga Emilewicz, tylko dlatego, że popełniła taki błąd, jaki ona popełniła, to naprawdę byśmy mieli puste ławy poselskie. No przecież nie można odmówić wielu sukcesów i to takiej rangi krajowej Jadwidze Emilewicz. Chociażby zamiłowanie do fotowoltaiki Polaków, walka ze smogiem, pakiet mieszkaniowy.
Jasne. Ale wie pan jak wygląda psychologia polityczna, prawda? Wie pan, jak ludzie się poczuli w tej sytuacji?
Rozumiem, ale jeżeli chcemy rozmawiać poważnie, to rozmawiamy poważnie. Jeżeli chcemy rozmawiać o chwilowych emocjach, to rozmawiamy o chwilowych emocjach. Jeżeli pan mnie pyta o to, czy taka wpadka może przekreślić karierę polityka, to ja będę się bardzo temu sprzeciwiał, ponieważ to był błąd, natomiast absolutnie nie jest to błąd w tej kategorii, żeby kogoś miało zmieść ze sceny politycznej, choć tak czasami bywa, to się zgodzę. Mam nadzieję, że w tym przypadku tak nie będzie.
Jadwiga Emilewicz nie ma już w Porozumieniu. Pan został, wiem, że chyba w tej chwili bez żadnych funkcji partyjnych. Dlaczego pan jest nadal w partii, a nie na przykład blisko Jadwigi Emilewicz?
Ale ja jestem blisko Jadwigi Emilewicz.
Ale formalnie, w znaczeniu takim, że Robert Nowicki na przykład, bliski współpracownik, odszedł razem z nią.
Każdy z nas ocenił to indywidualnie, do tego zresztą pani Jadwiga Emilewicz namawiała, żeby każdy się zastanowił. Absolutnie przyjęła ze zrozumieniem to, że część z nas została w Porozumieniu.
I panu jest dobrze w Porozumieniu.
Znaczy, wie pan, jeżeli ktoś się na coś decyduje, to raczej na długi dystans i ja wolę tego rodzaju rozwiązania i tego rodzaju historie nie chcę, żeby były jakby jedynym drogowskazem, którym ja się posługuję.
Rozumiem.
Znaczy, nie chodzi tylko o to, żeby się podczepiać pod nazwiska.
To ja zapytam w takim razie, polityka Porozumienia o innych polityków Porozumienia, na przykład o Andrzeja Sośnierza, który powiedział, że żałuje swojego podpisu pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Podobnie wyraził się także wiceminister rozwoju pracy i technologii Iwona Michałek. Mówi, że nie przemyślała tego, że może oni mówią, że nie są dzieli, że takie emocje wywołała ta sytuacja i nie trzeba było ruszać kompromisu aborcyjnego.
No właśnie to jest ten konflikt wartości, który każdy konserwatysta będzie miał. To znaczy na ile kompromis aborcyjny jest wartością samą w sobie, którą należy pielęgnować, A na ile warto walczyć o to, aby usunąć sprawę aborcji eugeniczną? I te dwie wartości zawsze będą się ścierać. I mam wrażenie, że jest też tak, że te osoby, które rzeczywiście, którym zależało ze względów światopoglądowych na tym, żeby tej aborcji eugenicznej jednak nie było w polskim prawie, zostało to wykorzystane do kolejnego sporu światopoglądowego, który jeszcze bardziej dzieli nas wszystkich. Natomiast są takie sytuacje, ja patrzę już teraz z perspektywy osoby wierzącej, więc to zastrzegam od razu, że nie ma innej możliwości, jeżeli w debacie publicznej pojawiają się te tematy, do takiego, a nie innego określenia się w tej sytuacji. Pytanie jest takie, czy rzeczywiście...
Czy pan w takiej sytuacji by nie żałował?
Proszę?
Pan by nie żałował w takiej sytuacji, gdyby pan składał...
Właśnie nie potrafię, wie pan, nie potrafię tak jednoznacznie tego podkreślić, bo rozumiem, co koledzy i koleżanki mają na myśli, mówiąc, że czują się wykorzystani, że się zastanawiają, bo tak jak mówię, ten kompromis aborcyjny miał pewną...
Może nie tyle wykorzystani, co po prostu jakby nie przewidzieli skutków tego.
Dokładnie tak, ale wam dobra jest refleksja, jeżeli ona jest sensowna i ja myślę, że to nie jest wstyd mieć jakąś refleksję na temat własnego postępowania i stwierdzić, że pewne rzeczy zrobiłyby się lepiej.
Ale pan mówi, że pan do końca nie wie, co by zrobił, a jednak pod... W takiej polemice z Franciszkiem Sterczewskim, posłem Koalicji Obywatelskiej, dosyć jednoznacznie pan mówi, że... Są takie zdjęcia, gdzie poseł Sterczewski przyczepia kartki z napisami, czy z informacją, gdzie można dokonać aborcji.
Okay, ale to już jest piętro wyżej.
Poseł niosący dzieciom śmierć.
Jasne, ale to już jest piętro wyżej tej dyskusji, dlatego że poseł Sterczewski zrobił, nie chodziło o to, że rozkleja plakaty takie czy inne strajku kobiet. Natomiast poseł Sterczewski, poseł na Sejm Rzeczpospolitej, umieszcza na swoim profilu adresy klinik aborcyjnych, które wykonują aborcję na życzenie. A to jest niezgodne z polskim prawem. To jest niezgodne z polskim prawem.
Odezwał się panu prawnik, a nie moralista? Bo tak nie umiem tego do końca rozgraniczyć.
To nie ma znaczenia, panie redaktorze, czy prawnik, czy moralista. To prawo, zabijanie dzieci dla mnie jest moralnie niewytłumaczalne. Natomiast to jest też niezgodne z prawem.
No to...
Jeżeli ja bym na swoim profilu umieścił wpis, który by namawiał, nie wiem, do biegania po murawie stadionu i twierdził, że to jest w ogóle fajne i wszyscy na meczach powinniśmy w czasie meczu przerwać mecz, biegać z racami po stadionie, no to chyba przyzna pan, że wszyscy dookoła by mnie skrytykowali słusznie. A mamy do czynienia z sytuacją, w której poseł podaje namiary do klinik aborcyjnych i wszyscy na tym przechodzą do porządku dziennego. No we mnie się krew gotuje.
No tak, ale poseł Sterczewski panu to wytłumaczył, prawda? Powiedział, że, cytuję, mam nadzieję, że robiąc jajecznicę nie masz zbyt dużej traumy z powodu zabicia kurczaka. To już wypowiedź, która robi karierę.
Ja powiem tak, ale to jest tak piętrowa gównażeria już w bardzo poważnej dyskusji, że to pokazuje, że poseł Sterczewski jest po prostu bardzo, bardzo niedojrzałym człowiekiem. I w zasadzie to jest jedyny komentarz, który chciałbym...
Być może tak, natomiast on trochę oddaje filozofię tych osób, które... są przeciwne takim zakazom, które w tej chwili są wprowadzane. Oni mówią, uważają, że to jest taki etap rozwoju komórkowego, czyli mówią zygota, zbiór komórek, który jeszcze nie jest człowiekiem, w związku z tym porównują to do tego nieszczęsnego jajka, uważają, że kobieta w sytuacji, kiedy na przykład może być narażona na ekstremalną decyzję związaną z wadami letalnymi przyszłego urodzonego dziecka, no boi się, po prostu zbyczajnie.
Ale są sposoby na powiedzenie tego samego w różny sposób. Ja, jeżeli chciałbym pana redaktora...
Kwestia smaku, jak rozumiem, Herbertowska.
Oczywiście, że tak. Jeżeli ja pana redaktora chciałbym obrazić, to jestem w stanie użyć takiego języka, który nie będzie wulgarny. I pan doskonale zrozumie, co ja będę miał na myśli. Natomiast oczywiście mogę to zrobić w sposób knajacki. I chodzi mi nie o to, że ktoś ma inny pogląd ode mnie, tylko że wypowiada go w sposób, który ewidentnie świadczy o niedojrzałości i w ogóle kompletnym nieprzygotowaniu do debaty publicznej.
Panie mecenasie, poseł Sterczewski to jedno, on akurat nie kryje się ze swoimi lewicowymi poglądami, ale co się dzieje z pańskimi dawnymi kolegami z Platformy Obywatelskiej? Rozmawiałem na przykład w poniedziałek z Markiem Woźniakiem, no, który jako żywo nie jest kojarzony, przynajmniej tak emblematycznie, nominalnie z lewym skrzydłem Platformy, który mówi o politycznym wyroku Trybunału, o piekle kobiet, o drastycznym zaostrzeniu sytuacji właśnie tej zdrowotnej kobiet. No, jest dużo takich polityków Platformy, którzy zupełnie mówią w tej retoryce, może nie do końca Franciszka Sterczewskiego, ale co do skutków, jest ona taka sama.
Wie pan, tutaj mamy dwa poziomy. To znaczy pierwsza, na pierwszym poziomie nie chciałbym kolegów osądzać, dlatego że wchodzimy w osądy moralne. A dobrze jest nie osądzać kogoś z tych pozycji. Znaczy ja wychodzę z takiego założenia, że być może ktoś zmienił zdanie, być może ktoś przeszedł jakąś ewolucję i ma do tego prawo, żebyśmy się dobrze rozumieli. Natomiast rzeczywiście ja przyjmuję taką zmianę negatywnie, ale muszę ją uszanować. Natomiast interesuje mnie jakby coś innego. Znaczy, jak bardzo Platforma Obywatelska skręciła w lewo, żeby politycy kojarzeni raczej z konserwatywną jej częścią byli gotowi wspierać strajk kobiet, którego jednym z postulatów jest aborcja na życzenie.
No właśnie, jak bardzo?
Tak bardzo, że bardziej to można się chyba tylko zapisać do partii Razem, jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe. Ja tego zrozumieć nie potrafię.
Wyobraża pan sobie Marka Woźniaka w partii Razem, albo Wojciecha Kręglewskiego, albo jeszcze paru innych konserwatystów?
Ale to proszę zapytać ich, dlatego że to oni przeszli tą ewolucję, nie ja. Znaczy, wie pan, mnie się zarzuca zmiany poglądów i tak dalej, i tak dalej. To jest sytuacją absurdalną, bo ja poglądy mam zasadniczo, w zasadniczych kwestiach rzeczywiście takie same. Natomiast prawdą jest, że zmieniłem barwy, dlatego że to Platforma tak bardzo się zmieniła.
Ja chciałem zapytać pana, ale nie próbował pan tak prywatnie, znając tych ludzi od wielu lat, usiąść, porozmawiać z nimi, zapytać skąd ta zmiana?
Próbowałem. I mam wrażenie, że to jest sytuacja, w której ci politycy Platformy Obywatelskiej stają się zakładnikami tego skrętu w lewo. Proszę zwrócić uwagę, jaką mamy temperaturę debaty publicznej. Szczególnie po stronie, bym powiedział, strajku kobiet, czy pań, które to organizują. Jeżeli ktoś nie jest z nimi, to jest wrogiem, że tak powiem, a priori. I nie ma tam dyskusji. W związku z czym mam wrażenie, że ci moi koledzy się wystraszyli i boją się wyjść i powiedzieć dość. Nikt nie powie posłowi Sterczewskiemu, słuchaj chłopcze, zagalopowałeś się, nie wolno rozmawiać o tak poważnych tematach w takich właśnie, jak gówniarz. W związku z czym nie ma tej odwagi, dlatego że od razu byłoby to odczytane jako stanięcie po stronie PiS-u albo po stronie morderców i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym to jest pewien dramat tej dyskusji, że te osoby muszą ukrywać swoje poglądy w obawie przed tym, że zostaną zakwalifikowani do jakiegoś katolickiego talibanu. No to jest po prostu nieprawdopodobne.
To ja jeszcze znów przeskoczę na Jadwigę Emilewicz na koniec naszej rozmowy. Nie było szans, żeby została w Porozumieniu, bo tak jak odczytuję głosy, które płyną ze strony wielu polityków Porozumienia, te po tej sprawie z nartami, wydaje mi się, że to było niemożliwe, że te, mówiąc kolokwialnie, kwasy były za duże. Jak słyszę Michała Wypija, który mówi, każdy ma swojego gaciąga, na przykład.
Co ja powiem tak, w polityce wiele rzeczy widziałem i nie takie konflikty widziałem, dlatego ja uważam, że było miejsce, ja myślę, że nadal jest miejsce dla takich osób jak Jadwiga Emilewicz. Pytanie, czy Jadwiga Emilewicz chce. To była jej indywidualna decyzja i pozostaje nam ją uszanować.
Jeden z prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, kiedy podpytywałem go o Jadwigę Emilewicz, powiedział mi tak na ofie trochę, ona już jest nasza. Jak ja mam to rozumieć?
No pewnie myśli o tym, że wstąpi w jakiejś perspektywie do Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że dokładnie to miał na myśli. No w polityce trudno jest działać w pojedynkę, to jest nie sposób. W związku z czym myślę, że Jadwiga Emilewicz musi zastanowić się, co dalej. Jeżeli chce być w polityce, to najprawdopodobniej do Solidarnej Polski nie wstąpi, więc pozostaje pytanie...
Raczej jest takim dosyć emblematycznym sporze, na przykład z Januszem Kowalskim z Solidarnej Polski.
Na przykład. Więc albo wstąpi do PiS-u, albo wróci do Porozumienia. Albo założy swoją partię. No to też jest jakieś trzecie wyjście. Ja też uważam, że nie, ale no teoretycznie takie wyjście przecież istnieje.
Czyli pan obstawia na wstąpienie do PiSu? Czy pan ma taką informację, że taka jest rozważana?
Nie mam takiej informacji, natomiast realia wskazują, że gdzieś skądś startować trzeba. No i pytanie skąd?
A pana nie kusi, dlatego że jak patrzę w ostatnich sondażach, Porozumienie ma 0,2% poparcia i słychać, że jest taki podział w partii, że są właściwie dwa ośrodki władzy, dwa partyjne sądy koleżeńskie i wszyscy ze sobą są skłóceni.
Panie radny, a Adamowi Szłapce zadawał pan to pytanie ostatnio?
No, jakoś się z Adamem Szłapką ostatnio nie bardzo nam się udaje spotkać tutaj, więc pytam, opozycję będę pytał osobno.
A więc proszę zapytać, dlatego że proszę pamiętać o jednej rzeczy. Porozumienie nie walczy o własną tożsamość na scenie politycznej dla zasady. Porozumienie walczy o to, aby środowisko, które reprezentuje, było słyszalne w Zjednoczonej Prawicy.
Stawiamy kropkę. Jarosław Pucek, polityk Porozumienia, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Dziękuję,
szczęśliwej drogi.
Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.
Kluczowy temat.